recenzję Przemysława Cichonia.
Kaligula, wyznania szaleńca. Usiadłem do lektury tej ponad 500-stronicowej pozycji z pewną obawą, czy uda mi się przebrnąć przez te 500 stronic, ponieważ nigdy nie byłem entuzjastą literatury historycznej. Wtedy jeszcze uważałem książkę Michała Kubicza za stricte historyczną właśnie. Może dlatego, iż wcześniej nie miałem przyjemności obcować z jego twórczością. Obserwując stronę Michała na Facebooku, miałem świadomość, że jest on wielkim pasjonatem, a zarazem znawcą historii i kultury starożytnego Rzymu. Jednak nie podejrzewałem, że jego książka okaże się porywającą powieścią o człowieku. Tak, to jest powieść przede wszystkim o człowieku, a także o strachu, miłości, władzy i zdradzie. To historia człowieka, którego tak naprawdę nie znamy. Nie zachowało się wiele dokumentów z czasów panowania Gajusza Juliusza Cezara Germanika. Te natomiast, które się zachowały, naznaczone są wpływem ówczesnej polityki i są pełne sprzeczności. Autor przedstawia nam Kaligulę jako człowieka, w którym ścierają się sprzeczne uczucia i żądze. Z jednej strony to zalękniony i napiętnowany rodzinną traumą młody człowiek, szukający miłości i zrozumienia. Z drugiej zaś to despotyczny, żądny zemsty, okrutny i bezlitosny, totalitarny władca wielkiego imperium. Autor pozostawia jednak nam, czytelnikom, ocenę, czy był on szaleńcem, choć tytuł wyraźnie to sugeruje. Michał Kubicz paradoksalnie jest bardziej malarzem niż historykiem. Pominę fakt, iż jest on w istocie prawnikiem i oczywiście pisarzem. Książka pełna jest barwnych opisów architektury i codziennego życia wiecznego miasta. Czytając namalowane przez niego opisy, miałem wrażenie, iż przechadzam się wraz z bohaterami po ulicach Rzymu sprzed 2000 lat. Żeby nie być gołosłownym, cytat. Kilka dni później prefekt pretorianów w asyście kilkunastu doświadczonych gwardzistów oraz nie mniejszej liczby niewolników maszerował o poranku przez Velabrum do przystani portowej przy Forum Boarium. Za nim na postronku truchtał różowy prosiak. Dotarłszy na targ, Macron skierował się ku niewielkiej świątyni Portunusa. Dookoła było słychać gdakanie zwiezionych przez handlarzy kur, gęganie gęsi, porykiwanie osłów i byków, kwiczenie świń. Kupcy i sprzedawcy targowali się na migi, pokazując sobie palcami cenę, za jaką gotowi byli dokonać transakcji. Klienci macali zwierzęta, wskazując wszystkie niedostatki ich kondycji, w nadziei, że pozwoli im to zbić cenę. Właściciele straganów w odpowiedzi robili teatralne miny i gesty, skarżąc się, że jeśli zgodzą się na oferowane warunki, pozbawią swe dzieci ostatniej miski puls. Ostatecznie jednak dobijano targu. Świątynia Portunusa położona była niemal na samym środku targowiska. Miała od frontu smukłe kolumny z marmuru, zwieńczone kapitelami na kształt baranich głów. Za nimi kryła się cella surowego wulkanicznego tufu. Poprzedzały ją strome schody. Nie przejmując się panującym dookoła rozgardiaszem, przeganianiem bydła, ptakami nerwowo łopoczącymi skrzydłami w klatkach i rżącymi końmi, przed sanktuarium stał już Flamin w szpiczastej czapce i zamówiony wcześniej haruspik w wielkim skórzanym kapeluszu. Macron podszedł do ich obu, pokazując idącą za nim świnię. Oto ofiara, chcę poznać wolę bogów. Po przeczytaniu tego fragmentu usłyszałem zgiełk targowiska i niemalże poczułem smród odchodów zwierząt zagonionych na targ. Tak jak nigdy nie przebrnąłem przed Nadniemnem Orzeszkowej, tak opisy Michała mógłbym czytać w nieskończoność. Kaligula, wyznania szaleńca, to wspaniała, żywa opowieść, która przenosi czytelnika jak wehikuł czasu prawie 2000 lat wstecz. Jest to też psychologiczna analiza osobowości człowieka, który mając władzę absolutną, targany sprzecznymi uczuciami i żądzami, pragnął żyć, kochać i być kochanym. Opowieść pełna jest przemyśleń głównego bohatera, jego lęków, dylematów, chuci, obsesji, dewiacji. Wszystko to opisane jest pięknymi i prostymi słowami. Dzięki czemu możemy poznać Buciczka na tyle, na ile jest to możliwe po 2000 lat. Możemy poczuć to, co on wtedy czuł. Zacytuję teraz jeszcze jeden fragment, który wyjątkowo mi się spodobał. Położył się koło Cezonii, spoglądając przez chwilę, jak jej pierś faluje w spokojnym rytmie oddechów. Rude włosy w blasku kaganków miały kolor niemal brązowy. Za dnia spięte w wysoki kok teraz rozsypywały się na podgłówku, a na twarzy malował się pogodny półuśmiech. Zapragnął się do niej przytulić. Zrzucił więc tunikę i nagi przywarł do jej ciepłego ciała. Wiesz, że nie mogę, mruknęła w półśnie. Jestem w połogu. Wiem. Zawołać ci niewolnicę? Nie chcę niewolnicy, tylko ciebie. Łuptas wyszeptała, odwracając się w jego stronę. Poszukała dłonią jego członka i zaczęła delikatnie masować. Pogłaskał ją po głowie i pocałował w usta. Wyjedźmy gdzieś, zaproponował nieśmiało. Nie powinnam. Druzylla jest taka słaba. Nie chcę jej narażać. Po co mamy ją męczyć duchotą Rzymu, jego martwym powietrzem? Dziecku nic dobrego ono nie przyniesie. Z oddali doszło kwilenie niemowlęcia. Cezonia chciała wstać, lecz Kaligula ją powstrzymał. Zostań, mamka ją uspokoi, powiedział. Ziewnęła przeciągle. Dokąd chcesz jechać? Spytała, wciąż głaszcząc jego budzącą się męskość. Nie wiem, może gdzieś na północ, tam gdzie skwar mniejszy. Dla ciebie wszystko. Pocałowała go w policzek, na którym zaczynał się rysować cień zarostu. Kocham cię. Ja ciebie też. Po chwili płacz dziecka ucichł, a oni zasnęli wtuleni w siebie. Naprawdę uwierzyłem, że Gajusz nie był potworem, jak go niektórzy malują, a człowiekiem zdolnym do miłości i pragnącym tej miłości. Jeżeli uważacie inaczej, szczególnie jeśli myślicie, że Gajusz Juliusz Cezar Augustus Germanicus był chorym psychicznie dewiantem, zwyrodnialcem pozbawionym ludzkich uczuć, to polecam wam, przeczytajcie tę książkę, a być może zmienicie zdanie. Może ulży to choć trochę duszy Gajusza gdzieś po drugiej stronie Styksu. Reasumując, Kaligula Wyznania Szaleńca to pomimo swej historyczności porywająca powieść pełna zwrotów akcji, romansów, intryg i nieprzewidzianych zachowań ludzi rządnych władzy. Aczkolwiek władza jest tym, co od zarania dziejów pcha ich do popełniania czynów, którymi zapisują się tłustymi czcionkami w historii, to jednak Michał Kubicz w swojej książce pozostawia nam, czytelnikom, ocenę, czy rzeczywiście Gajusz Cezar był szalony, czy cierpiał na zaburzenia osobowości i najważniejsze, czy naprawdę był takim okrutnikiem, za jakiego zwykło się go uważać.